Zapraszamy teraz na audycję Szukając Słowa Bożego. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości, rozpalaj nasze serca, rozjaśnij nasze umysły, bądź z nami, kiedy rozważamy, czytamy Słowo Boże. Oto dzisiejsze Słowo Boże, które chcemy rozważać, jest z liturgii czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie z księgi proroka Samuela, 16 rozdział. Od 6 do 7 wersu i od 10 do 13, namaszczenie króla na Dawida na króla. Potem drugie czytanie z listu świętego Pawła do Efezjan, 5 rozdział od 8 do 14 wersu, a także Ewangelia według świętego Jana, uzdrowienie niewidomego od urodzenia. To jest 9 rozdział od 1 do 40. To jest 9 rozdział, 6 do 9 wers i od 13 do 38. Pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samuela. Rzekł Pan do Samuela: napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Kiedy przybyli, spostrzegli Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go nie tak bowiem, jak człowiek widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi 7 swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go, Był on rudy, miał piękne oczy, pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Wraz z namaszczeniem Dawida władza królewska przeszła na cały szczep Judy. W ten sposób została zrealizowana zapowiedź umierającego Jakuba. Pamiętamy z Księgi Rodzaju, 49 rozdział, gdy ten, leżąc na łożu śmierci, spoglądał w przyszłość pokoleń całego Izraela. Także stary Samuel musi nauczyć się patrzeć w przyszłość takim samym spojrzeniem, spojrzeniem Boga. Oto mamy sytuację, że Pan upatrzył sobie króla pomiędzy synami Jessego, jak wyraża to pierwszy wiersz dzisiejszego czytania. Teraz więc posyła proroka, aby go namaścił. Ale jak wskazać na tego właściwego? Jak wybrać tego spośród licznej gromady młodzieńców? Ale Samuel dostrzega, patrząc po ludzku, odpowiednie przymioty u pierworodnego, które są nawet podobne do przymiotów Saula. Ale Bóg mówi do niego, aby patrzył inaczej, aby patrzył sercem, podobnie jak patrzy on, co jest zupełnie odmienne od tego, jak czytaliśmy, jak patrzy człowiek. Innymi słowy, przy wyborze Samuel ma dostrzegać serce, nim się kierować, a nie tylko brać pod uwagę zewnętrzne znaki, zewnętrzne cechy, zewnętrzne właściwości. Zwracając uwagę na widzenie Boga, Samuel z niejaką stanowczością odrzuca silnych, przystojnych synów Jessego, a namaszcza tego ostatniego. Królem będzie ten, którego nie brano pod uwagę. Przez nawet samego ojca nie był on zauważony. I to właśnie na tym dziecku, na tym chłopcu spocznie Duch Pański, który bywał wylewany na sędziów i który też opuścił króla Saula, pozostawionego samemu sobie przez Boga za jego wyniosłą pychę. Bóg wybiera inaczej niż człowiek. Bóg wybiera i patrzy innym wzrokiem niż człowiek to czyni. To lekcja płynąca z tego czytania. Nieraz w naszych wyborach kierujemy się tylko ludzkimi względami, niejednokrotnie wybierając pochopnie, oceniając pochopnie, zostawiając to, co istotne, a jakieś błahostki, jakieś drobiazgi stają się dla nas ważne. Bóg uczy nas odpowiedniego spojrzenia, odpowiedniego wyboru. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje pokryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. światło, to słowo kluczowe dla całego dzisiejszego fragmentu czytanego w drugim czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Światło wyraźnie kieruje naszą uwagę na chrzest, albo inaczej na sakrament oświecenia. To właśnie w chwili chrztu każdy z nas stał się dzieckiem światłości, to znaczy członkiem Kościoła, członkiem Chrystusa, który jest światłością świata. Z tej faktycznej, prawdziwej transformacji, jaka dokonuje się dzięki łasce, wynika różnorodność życia. Tym właśnie sposobem uczynki ludzi wierzących stają się owocem otrzymanego namaszczenia, które jest wonnym śladem Chrystusa, zapachem Jego imienia, który rozsiewa się wokół, aby napełnić sobą całą ziemię. Ze światła wyłania się bowiem to wszystko, co nazywamy prawdą, prawością, sprawiedliwością. Są to trzy owoce, o jakich dzisiaj wspomina nam apostoł. Owoce, które przejawiają się w szczególnym odniesieniu do życia w wspólnocie, w grupie. Jest to życzliwa miłość, respektowanie praw innych, szczerość w słowach, także szczerość w uczynkach. Krótko mówiąc, nasz styl życia, życia prawdziwie chrześcijańskiego, to właśnie życie powinno być jak ten płomień światła, które oświetla, rozpala, dodaje odwagi, który nie tylko tyle, że dokonuje osądu ciemności, ale więcej, przenika ciemność i ją przemienia. Więc światło, które nie tylko sądzi, ale przenika, przemienia, dodaje nadziei, wskazuje drogę. Światło Chrystusa i światło w każdym z nas. Każdy uczeń Chrystusa jest więc tym misjonarzem niosącym światło. Misjonarz, uczeń, naśladowca. Mocne słowa, wymagające, ale musi być sam obudzony ze snu śmierci, żeby mógł innych obudzić, poruszyć, natchnąć. Obudzony ze snu śmierci, bo takie jest życie przed przyjęciem chrztu. I tylko obudzony może budzić sumienia innych, aby z bezowocnych, pustych stały się bogate w dobro. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż nie jest to ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie jest tylko to tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc do tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? i powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc wrócili się do niewidomego, a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali ich, mówiąc, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem, jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas obrzucili go obelgami i rzekli, to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek, w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz. I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli i rzekli do niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Usłyszany tekst ewangeliczny opisujący cudowne uzdrowienie niewidomego od urodzenia, widzimy, że kryje w sobie ważną także treść teologiczną, mówimy kerygmatyczną i paschalną, chrzcielną jednocześnie, co wynika także i z kontekstu, w jakim to opowiadanie jest umieszczone. Jerozolima żyje bowiem świętem namiotów, podczas którego Jezus objawia siebie jako światłość świata, wzbudzając w tym pierwszą już polemikę z Żydami. Właśnie cud, przepiękny cud uzdrowienia niewidomego od urodzenia, więc przypadek nienotowany nigdzie wcześniej, ma miejsce w pobliżu świątyni i jest wyraźnym działaniem Jezusa. Człowiek chory nie prosił bowiem o nic, to Jezus spojrzał na niego, zauważmy. To on go zauważył. On go wyśledził, że tak powiem, z tłumu. Chwilę potem zabierają głos uczniowie, natomiast niewidomy milczy, wciąż milczy. I tak to rozmowa dotyka ważnego tematu, a mianowicie znaczenia cierpienia, które w ówczesnej mentalności było związane zawsze z grzechem. Pytają się, dlaczego nie widzi? Kto zawinił? Czy on, a może jego rodzice? Było to przeświadczenie, że jeżeli zło spotkało człowieka, jeżeli choroba go dotknęła, to coś musiało się niedobrego zdarzyć w jego życiu osobistym albo i w życiu przodków, rodziców. Zło było konsekwencją złego życia, złych czynów. Niejako było taką, możemy powiedzieć, zemstą od Boga. Natomiast Chrystus rozmawia. Na pytanie uczniów, kto zgrzeszył, Jezus w bardzo sposób konkretny, zdecydowany, możemy powiedzieć, odpowiada: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ślepota, choroba, mówimy cierpienie, wskazuje raczej na naturalną, czyli zwyczajną sytuację człowieka, wynikającą z grzechu pierworodnego. Tym samym Jezus stwierdza, że wszyscy jesteśmy ślepi od chwili naszych narodzin. Wszyscy więc jesteśmy w jakimś sensie chorzy. I to chorzy na tak ciężką chorobę, że nie mamy nawet siły, aby zwrócić się do tego, który może wyleczyć, który może uzdrowić, który może podnieść. Dlatego właśnie sam lekarz przejmuje inicjatywę. Lekarz, który rozumie, że chory nie może sobie sam pomóc. Mało tego, nawet nie ma sił, by o tym mówić, by o to prosić. Jego gest jest prosty, przywołujący na pamięć gesty z aktu stworzenia. Pamiętamy, było to, które zostało nałożone na oczy. Proch ziemi, błoto, ziemia. Rodzi się pytanie, dlaczego? Ano chyba dlatego, że aby człowiek mógł zobaczyć światło, na pewno jest konieczne nowe stworzenie. To jednak nie koniec cudu. Dalej Pan Jezus poleca ślepemu, aby poszedł się obmyć, a on w przeciwieństwie do Adama posłuchał go. Poszedł się odmyć. Pamiętamy sytuację w raju. Adam nie słucha. Adam się odwraca. Adam wybiera i opuszcza Boga. W ten sposób już dalej konsekwencje znamy. Ciekawa jeszcze sprawa jest taka, że człowiek niewidomy nie znał Jezusa, ale usłuchał Go i Jego posłuszeństwo jest tutaj wyraźnym, wymownym aktem wiary. Nie znał Jezusa, no nie widział Go, bo od urodzenia był niewidomy, to jest jasne, ale słyszał Jego głos, poszedł za tym głosem, usłuchał Go. Był otwarty, czuł może wewnętrznie, że jest dla Niego szansa, jest dla Niego sposób na uzdrowienie. Więc wielka wiara tego chorego człowieka. Uwierzył drugiemu i na szczęście spotkał samego Boga Jezusa. Również ten człowiek jest przykładem całkowitego zawierzenia siebie. Można więc powiedzieć, że dał też świadectwo mądrości pochodzącej z wysoka. Umiał bowiem oddać chwałę Bogu słowem, a także i swoim uwielbieniem. Spotkał Chrystusa. Od tego momentu jego życie zmieniło się w sposób nieporównywalny. Odzyskał wzrok, mógł zacząć normalnie żyć, mógł zacząć po raz pierwszy chwalić Boga za świat, który stworzył. Mógł zacząć pracować, mógł zacząć odróżniać osoby sobie najbliższe. Miał jeszcze rodziców. Spotkał na drodze Chrystusa, który otworzył mu oczy. Dzisiaj w liturgii słowa mamy właśnie te połączenia. W pierwszym czytaniu widzimy lekcja pochodząca od samego Boga, że Pan Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Inaczej ocenia, inaczej wybiera. Patrzy sercem, patrzy na serce. Patrzy na wnętrze. Nie idzie po linii pozorów, sztuczności, udawania tego, co można nazwać jakimś kamuflażem, jakimś podwójnym życiem, prawda? Bawieniem się w jakieś niepotrzebne szczegóły. Bóg patrzy prosto, prosto w serce. Wybiera to, co nieraz świat by porzucił, co nieraz świat by wyśmiał, albo w ogóle nie zauważył. Tak wybiera Bóg, wybrał Dawida na króla, został on namaszczony. W drugim czytaniu święty Paweł mówi o świetle. Światło Chrystusa, światło, które nas oświetla. Światło, które nie tylko osądza, ale rozprasza i pokonuje ciemności, przemienia ciemności w światło. My mamy wszyscy ten obowiązek, by tego światła pragnąć i tym światłem się napełniać, wypełniać nasze życie, nasze powołanie, dążyć do światłości, uciekać od tego, co jest ciemnością, uciekać od tego, co ciemność tworzy, ciemność grzechu, ciemność rozpaczy, ciemność bólu zadawanego, ciemność porzucania tego, co dobre, co właściwe. Wielki post jest czasem szukania i smakowania światła, światła Chrystusa. I Ewangelia, która to światło opisuje, światło Jezusa, który jest Zbawicielem, Odkupicielem, Zbawcą, ale także i lekarzem w tym momencie, tej sytuacji. Lekarz uzdrawia. Lekarz sam szuka pacjenta, sam szuka chorego, który nic nie mówi, jest zablokowany. Chrystus go podnosi. Konkretnie leczy, ale leczy także i wnętrze. Ślepotę zewnętrzną i ślepotę wewnętrzną. Zauważa go i pomaga. Tak działa Bóg. Trzeba tylko chcieć mieć tą postawę tego człowieka dzisiaj niewidomego do urodzenia. Zawierzył mu, słyszał tylko jego słowa. Zawierzył mu, że może mu dopomóc. Zawierzył mu, że chce mu zaufać. Poszedł za jego głosem. Uczynił to, co mu powiedział i to było dla niego wybawieniem. Tak jest czas również i w naszym życiu. Są momenty, kiedy trzeba, nie tylko warto, ale kiedy potrzeba dać się poprowadzić Panu Bogu za rękę, uwierzyć Jego Słowu, a nie jedną ślepotę pokona On w naszym życiu. Zbudź się, ośpiący, który śpisz. Zbudź się i powstań z martwy, a zajaśnieje Ci Chrystus, Chrystus światłość, rozjaśniająca ciemności naszego życia, nawet i takie, które w pewnym momencie nie zauważamy. Wiemy, że jest taka możliwość, kiedy przebywa się długo, długo w ciemnym miejscu, że można się przyzwyczaić do ciemności, ba, nawet odróżniać kształty, nawet i widzieć coś tam w tych ciemnościach, dlatego, że się długo w nich jest. I wiemy, co się dzieje, kiedy ten człowiek opuszcza pomieszczenie ciemne, gdzie był przez jakiś czas i wychodzi nawet na słońce, wtedy grozi mu mocna utrata wzroku. O czym to świadczy? Że właśnie długie trwanie w tym, co niejasne, zagmatwane, ciemne, złe, grzeszne, może spowodować w nas to przyzwyczajenie, które potem będzie bardzo, bardzo trudno pokonać. Więc póki czas, korzystamy z tego czasu i szukamy dróg wyjścia. Szukamy lekarza, którym jest Chrystus. Szukamy tego, który potrafi uleczyć nasze liczne choroby ciała, ale przede wszystkim ducha. Bo wiemy, że duch tutaj nasz ma największe znaczenie. Światło Chrystusa, światłość świata przychodzi do nas. te czytania na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, czytania liturgiczne, pierwsze i drugie, potem także Ewangelia. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, powie święty Paweł w liście do Filipian. Radość nawet ma miejsce w Wielkim Poście, to znaczy radość z tego faktu, że możemy się zmieniać, nawracać, że możemy powracać do naszej gorliwości, a niejednokrotnie także do wiary w Pana Boga. Dzisiejszą także tą niedzielę, która przed nami, nazywa się również z powodu tej antyfony na wejście niedzielą Letare, a więc mówimy w tym dniu o radości, który przerywa jakby surowość liturgii wielkopostnej. Nawet kolor ornatów jest nieco inny na ten dzień wyznaczony. W ten sposób Kościół nam przypomina, że radość jest tutaj do pogodzenia z umartwieniem i cierpieniem. Radość przeciwstawia się smutek, a nie pokuta. Przeżywając głęboko ten okres liturgiczny, który prowadzi ku męce, tym samym ku cierpieniu, wiemy również, że zbliżając się do krzyża, stajemy się bliżsi tajemnicy naszego odkupienia. Każdy wie dobrze, że szczęście ma wiele stopni. Najbardziej znamienną jego postacią jest radość albo szczęście w ścisłym znaczeniu doznawane wtedy, gdy człowiek za pomocą swoich najwyższych władz cieszy się posiadaniem jakiegoś dobra, które pozna, które pokocha. Szczególnie doznaje on radości, czyli duchowego szczęścia, wtedy, kiedy jego duch posiada Boga, poznając Go i kochając jako najwyższe i niezmienne dobro. Tutaj powie nam święty Paweł w adhortacji Gaudete in Domino. Paweł VI mówi dalej, Ojciec Święty: społeczność ludzka, bogata w wynalazki techniczne, mogła pomnożyć okazje do rozrywek, ale z trudem przychodzi jej rodzenie radości. Pochodzi ona bowiem skądinąd, jako że jest duchowa. Chociaż często nie brakuje pieniędzy, wygody, opieki, zabezpieczenia materialnego, to jednak niestety wielu podlega zniechęceniu, nudzie, smutkowi. Prowadzą one niekiedy do lęku i rozpaczy, których nie potrafi usunąć ani wesołość pozorna, ani szaleńcza przyjemność na zawołanie, ani sztuczny tak zwany raj. To także z tej adhortacji. Chrześcijanie i chrześcijanin doskonale rozumie myśl Ojca Świętego, wie, że radość wypływa z serca, które czuje się kochane przez Boga i równocześnie kocha ona Boga Pana. Z serca, które zabiega o to, żeby ta miłość do Boga wyrażała się w czynach. Z serca, które jest zjednoczone i pojednane z Bogiem, które znając swoją grzeszność przystępuje do źródła przebaczenia, przystępuje do Chrystusa obecnego w sakramencie pokuty. Nie powinniśmy się dziwić, że dzisiaj rozumienie pokuty jest trudne, że umartwienie i pokuta są trudne, ale starajmy się je stale jakoś praktykować z taką nutą radości, że podoba się Bogu, który na nas patrzy. Bóg patrzy sercem, czytaliśmy w pierwszym czytaniu. On widzi inaczej. On odnajduje człowieka nieraz w gąszczu jego poplątania życiowego. Nie znaleziono jeszcze słów, aby wyrazić to wszystko, co odczuwa serce i woła przy świadomości, że jest się dzieckiem Bożym. Jest zrozumiałe, że kto czuje się dzieckiem Bożym, ten również odczuwa wewnętrzną radość. Radość, którą nie można zamienić na wiele, wiele też ważnych, ale nie tak ważnych jak ona właśnie spraw. Doświadczenie przekazane nam przez świętych są pod tym względem jednoznaczne. Właśnie święty Paweł, który też dzisiaj w czytaniu do nas przyszedł, wystarczy przypomnieć jego zwierzenia, którego życie było niełatwe, nie było życiem wygodnym. Tak mówił: przez Żydów 5-krotnie byłem bity, po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, mówi święty Paweł. Pomimo tego wszystkiego, powiada, jestem pełen pociechy, opływam w radość mimo wszelkich naszych ucisków. A więc zbliżamy się już powoli, powoli, ale jednak do Wielkiego Tygodnia, do świąt paschalnych i tym samym Boże doświadczenie, Boże przebaczenie, miłosierdzie i litość przybliża się do nas. Będzie to właśnie dopełnienie tajemnicy naszego zbawienia. A więc jeżeli czasami lękamy się pokuty czy jakiegoś zadośćuczynienia, nabierzmy odwagi, świadomy, że czas jest krótki, a nagroda nasza wielka, nieporównywalnie wielka w stosunku do przecież naszego wysiłku. Podążajmy z radością. Niech to będzie taka zachęta, zaproszenie właśnie za Jezusem do Jerozolimy, ku Kalwarii, ku Krzyżowi, którego adorujemy w sposób szczególny w Wielkim Poście, a także w każdy piątek, przeżywając drogę krzyżową, patrząc na krzyż Chrystusa jako znak naszego zbawienia. Zapraszam teraz do telefonów, jak zawsze to tradycyjnie robimy, chociaż nie ma w studio dzisiaj gościa biblisty, ale myślę, że te czytania jasno do naszego serca przemawiają. Pierwsze, drugie, a także Ewangelia. Jezus uzdrawia, Jezus leczy, podnosi człowieka, otwiera oczy na światłość. Więc zapraszamy do dzielenia się na antenie 655-2355, 655-2356. Dla zagranicy 655-2333, 655-2366. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Polony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Ojca.
Witamy.
Chciałam podzielić się taką radością, no Wielkim Poście. Na drodze krzyżowej byłam na mszy świętej. I chciałam teraz, czy mogę, proszę Ojca, pomodlić się za zdrowie swojego syna, który jest w szpitalu.
To może pani powie imię syna, włączymy ją do różańca, dobrze? Już za godzinę będzie różaniec i połączymy się. Jakie imię syna?
Proszę?
Jakie imię ma syn?
Janina, ale proszę ojca.
Będziemy się modlić właśnie tych wszystkich intencjach chorych i cierpiących, którzy z nami się łączą w modlitwie różańcowej właśnie w sposób szczególny. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Dziękuję ślicznie za katechezę i za wszystkie inne katechezy. Bardzo dziękuję. Maria Szczemeczna się kłania nisko i dziękuję wam za wszystko i za tą dzisiejsze omówienie tych wszystkich lekcji Ewangelii z niedzieli. Dziękuję bardzo i chciałabym powiedzieć, że po prostu ja uważam, że jak się wszystko Bogu ofiaruje, wszystkie sprawy, kłopoty, problemy, radości, smutki. Dzisiaj było u nas, jak w piątek, każdy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest adoracja i na tym wszystkim byłam, wszystko Bogu oddałam. Jeszcze drogę krzyżową też ofiarowałam, o moje dzieci, o moje wnuki, także i żyję mi się, jestem radosna i niczym się tak aż nie przejmuję, także wszystkim radzę. I codzienna Eucharystia to jest najlepsze lekarstwo na wszystkie troski, kłopoty, problemy. Wszystkim polecam. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem, Pani Mario, pozdrawiamy serdecznie. Tu bym dołączył jeszcze, korzystajmy właśnie z tych nabożeństw wielkopostnych, ale też i z rekolekcji, które przecież w każdej parafii się odbywają, może teraz już, od tej niedzieli, żeby skorzystać z tego czasu łaski. To nie jest tylko to, żeby pójść, bo ksiądz proboszcz apeluje, prosi, zachęca, bo przyjeżdża misjonarz, ksiądz, ale żeby dla siebie tutaj widzieć moment takiego pewnego oddechu. Jest i ten trudno, bo trzeba się wybrać, pójść. Czasami w kościele może i miejsca nie ma za dużo, ale to jest po to, żeby jakieś jedno, drugie, trzecie zdanie żeby mnie dotknęło, może coś mi przypomniało, może na coś mnie otworzyło, może jedno, drugie zdanie, które wypowie czasem tutaj nieświadomie, że to akurat do mnie, one jest do mnie skierowane właśnie w czasie rekolekcji. Czas dany na zmianę myślenia, na odkurzenie tego, co nieraz tak jest taką codziennością przyprószone. Jeśli chodzi o naszą wiarę, nasze życie w społeczności, w rodzinie, także w parafii, jest to szczególny czas, korzystajmy z tego, bo jeżdżą kapłani, misjonarze, trudzą się niejednokrotnie z dalekich stron ojczyzny i chcą, żeby ten dar Ewangelii, dobre słowa Bożego nas dotknął, żeby łaska Chrystusa się do nas tym bardziej jakoś jeszcze mocniej przylgnęła. Pamiętajmy w tym czasie Wielkiego Postu, takiego naszego przygotowania, mówimy, do mocniejszego, głębszego zrozumienia tego, czym jest nasza wiara. Co znaczy wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Boga. Ten czas właśnie jest nam dany po to.
Czy pamiętasz tamten wieczór, Magdaleno, gdy za stołem usiadł Jezus Magdaleną. Łzy spłynęły z twoich oczu, sercem targał smutek, żal. Woń olejku, twoje włosy, jego wzrok. Zawierzyłaś jego słowu, on ci nowe życie dał i przebaczył. Miłowałaś go. Poszłaś za nim drogą, Magdaleno. Żyłaś jego słowem, Magdaleno. Dobro czy nim, byłaś przy nim, Mario. Mario. Gdy go wiedli na Kalwarię, Magdaleno, wraz z Maryją poszłaś za nim, Magdaleno. A on zawisł hen wysoko, w dół popłynął strumień krwi. Ty patrzyłaś, on umierał za swój lud. Nie wierzyłaś własnym oczom, oto skonał boski mistrz. Słońce zaszło, serce przeszył chłód. Pomnij, co powiedział Magdaleno. Śmierć w nim władzy nie ma, Magdaleno. Bądź cierpliwa, jeszcze chwila, Mario, Mario.
Rozmawiamy po... To nie była katecheza, to raczej była taka refleksja nad Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego. Na najbliższą niedzielę, czwartą niedzielę Wielkiego Postu, odbieramy telefon od naszych słuchaczy. Już 10 minut po 19. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. Tutaj w tym dzisiejszych czytaniach było coś takiego ważnego, na co chce Bóg zwrócić nam uwagę i w tym czytaniu ze Starego Testamentu i z Nowego, że ludzie się kierują pozorami i patrzą z tego, jak ktoś wygląda zewnętrznie, czy ma ładny wygląd, czy podoba się komuś, czy jest dobrze ubrany, no to już wtedy wiadomo, że trzeba go szanować, bo to jest ktoś ważniejszy. A Pan Jezus tutaj mówi, i o Panu Jezusie mówili, że to jest z domu byle jakiego, z miasta byle jakiego, czy z Nazaretu coś dobrego może być, mówi, że jego matka poza ślubem go urodziła i tak.
No, niestety to nie była nasza wina czy interwencja. Przerwał się telefon. Być może pan ma, Andrzej ma komórkę i dlatego też komórka, jak to komórka nieraz zasięg, albo czasem się po prostu wyładuje. Jest telefon, halo, prosimy Radio Maria. Na wieki wieków, amen. Jeśli można przyciszyć radio i mówić troszkę głośniej, dobrze?
Tak jest, oczywiście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak, odeszłem. Właśnie z Pana zrobiłem i tak właśnie w chwili obecnej, właśnie w czasach postu, przez zmartwychwstanie Jezusa, tak widzę w moich oczach właśnie takie życie prawdziwego chrześcijanina. To jest spojrzenie wokół siebie, po prostu zauważenie troski innych ludzi i żeby po prostu chrześcijanie, tak jak Jezus, żeby widzieli problemy innych ludzi i po prostu zajęli się nimi.
Ale sposób, problem, bardzo proszę przyciszyć radio, bo ktoś tam teraz słucha, co pan, czy pan jest, jest pan na antenie, trzeba wierzyć, że mówimy prawdę, a to nam wtedy pomoże lepiej rozmawiać. Jeszcze imię pana, jeśli można poznać, bo to zawsze potrzebne.
Józef mam na imię i jestem z województwa polskiego.
Pięknie.
I właśnie tak właśnie widzę taką drogę chrześcijanina do Boga, to właśnie przez Jezusa Chrystusa i przez jego naukę i przez jego zrozumienie drugiego człowieka. I w pewnym momencie ubolewanie nad czymś troskami, problemami i w miarę pomaganie temu człowiekowi, aby właśnie zbierać sobie te skarby w niebie, a nie tutaj, bo tutaj właściwie dla każdego chrześcijanina to jest taki okres przejściowy. Dlatego, że my praktycznie musimy zrozumieć, że jacy, żeśmy przyszli na ten świat, czyli goli, tak samo goli zejdziemy, jeśli chodzi o ciało, jeśli chodzi o nasz majątek i tak dalej, i tak dalej. I staniemy przed Bogiem i wtedy nas Bóg będzie rozliczał z uczynków wobec innych ludzi, wobec bliźniego, a tym bardziej właśnie powinniśmy stać się wzorem, a nie być wtedy wierzący, jak nam dobrze idzie w życiu, jak nam się układa, jak mamy więcej niż sąsiedzi i właśnie wtedy myślimy, że Bóg nas słucha, bo nas obdarza łaskami więcej niż naszych bliźnich. A to jest według mnie, to jest próba właśnie. Bóg daje, ale patrzy wtedy na tego człowieka, co ty właśnie z tego majątku dasz bliźniemu, jak pomożesz temu bliźniemu. I w pewnym momencie może być taka sytuacja, że ten bliźni staje na nogi i my znowu upadamy, bo budujemy ten domek na piachu, a nie na czystej, zdrowej nauce Jezusa, czyli na Ewangelii. I później w pewnym momencie dosięgamy dna i wtedy dopiero rozumiemy naukę ewangeliczną i wtedy zaczynamy powoli się odbudowywać. I to nie każdemu się udaje, jeszcze powiem na dodatek, dlatego, że No, niektórzy ludzie właśnie kończą źle.
Czemu pan się śmieje tak jakoś z tego, co pan mówi?
Ja tak mówię, po prostu taki mam styl, ale bardzo przeżywam właśnie.
A, to dlatego, bo to tak wygląda, jakby pan się śmiał z tego, co pan mówi, a dosyć pan mówi poważnie. Ale rozumiem, to może być taki może być nerwowy ten objaw. Panie Józefie, dziękuję za telefon w takim razie.
Bardzo też dziękuję, że się dozwoliłem i pozdrawiam.
Świetnie.
I właśnie życzę tego każdemu z wierzących, żeby po prostu mieli szeroko otwarte oczy i nauce Jezusa właśnie i szerzej, w tym okresie, żebyśmy świętowali wszyscy.
Oczywiście.
A nie po prostu tylko dbali o swój dom, a nie patrzyli na sąsiada i na swojego bliźniego. Naprawdę.
Dziękuję.
Ja staram się właśnie tak czynić i będę to robił i to jest naprawdę wtedy pokuta i to jest według mnie prawdziwe takie zadanie każdego chrześcijanina. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No rzeczywiście wiele wątków, panie Józefie. Zapomniałem zapytać, czy pan ma już rodzinę, czy jeszcze nie. Bo to jest takie dojrzalsze spojrzenie, kiedy widzimy, jakże trudno nam jest, prawda, w naszym najbliższym otoczeniu, na naszym podwórku, że tak powiem, tutaj ład i porządek zaprowadzić, natomiast łatwo się, prawda, gdzieś u kogoś no, układa na innym, u kogoś, u sąsiada, czy gdzieś dalej. Mi chodzi o to, że patrzenie na swoje życie. Wiele wątków pan poruszył. Te piękne myśli, na pewno naszą drogą jest Jezus Chrystus. On jest, jest naszym bratem, a jest naszym Bogiem, musimy pamiętać. A więc on nas prowadzi do Boga Ojca, ale też jest Bogiem i tutaj tą relację trzeba nam ciągle odnawiać. To jest jedno. Oczywiście bez modlitwy, bez życia sakramentalnego trudno jest nazwać siebie ludźmi wierzącymi. I to, co pan mówi, że rzeczywiście jest takie coś w człowieku, jakaś taka pozostałość takiego właśnie wierzenia. Jak mi jest dobrze, to właśnie zapominam o Panu Bogu. Jak trochę się coś dzieje złego, to już ta moja naturalna jakaś taka czujność się włącza i idę do kościoła, szukam jakiegoś ratunku. Ktoś mówi takie przysłowie, jak trwoga to do Boga. To trochę tak jest, że takie trochę indiański animizm, prawda, że bierzemy, prawda, jakąś tam, jak to Indianie i jakąś ofiarę składają jakiegoś tam upolowane zwierzę, bo z myślą, że jak będzie im większe to zwierzę dadzą, to tym będą mieć jakąś łaskawość bóstw. No ale my jesteśmy już przecież w religii objawionej i mamy wszystko wyraźnie powiedziane, mamy katechizm, mamy Słowo Boże, Biblię, mamy już Nowy Testament, prawda, który wypełnia Stary, a więc to, co dzisiaj z tych czytań niedzielnych do nas trafiło, Pan Bóg patrzy inaczej, Pan Bóg patrzy sercem, uczy nas tego patrzenia, nie sądzi z pozoru, prawda, nie sądzi z pozoru, ale właśnie widzi człowieka w całości. I co najciekawsze, popatrzmy, nie tylko widzi to, co my mówimy, prawda, że bo możemy nawet pięknie mówić i w kościele recytować, ale on zna nasze myśli, on wie, co myślimy, idąc przez miasto, oceniając w myślach sytuację, osądzając drugiego człowieka nawet w myślach. Dlatego też mówimy, przyznajemy się do naszych słabości, że grzeszymy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. A więc jest uczynek, konkretny czyn, ale też i zaniedbanie dobra. I także może być myśl, która może nieraz człowieka drugiego ranić. Chociaż mu tego nie powiemy, to też jest bardzo ważne. No, wszelakie pokłady można w sobie, tylko tak bardzo spokojnie w duchu tego i Bożej miłości, miłosierdzia w sobie przestudiowywać, że tak powiem, przemedytowywać, czyniąc rachunek sumienia taki wielkopostny, może przed spowiedzią wielkopostną, oby ona była taka pięknym spotkaniem z Chrystusem przebaczającym, ale także przeżyciem tym wewnętrznym. Postarajmy się, że niektórzy nawet raz w roku tylko stosują ten sakrament, prawda, do niego się jakoś przygotowują, więc jeżeli tak rzadko, to tym bardziej niech to będzie naprawdę przygotowane dobrze. Rachunek sumienia uczyniony, poszczególne punkty zrealizowane, warunki i tak dalej. Ale zachęcamy, ciągle mówimy w katechezach, do częstszego korzystania właśnie z tego sakramentu. To jest taki dar zostawiony nam przez Chrystusa, który nie tylko, że oczyszcza, ale też nam dodaje nowych sił, nowych jakichś myśli, inspiracji, nawet i natchnień przeróżnych. Czasem pytamy się, jak coś zrobić, jak coś wykonać, radzimy się różnych tam, prawda, przyjaciół. Tu mamy spotkanie z żywym obecnością Chrystusa poprzez ten sakrament. To dziękuję panie Józefie za ten telefon. No, myślę, że tutaj nam resztę się dopowie samemu. I mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Na imię Gabriela. I właśnie chciałam się podzielić tym słowem, ponieważ...
Proszę bardzo, pani Gabrielo, słucham.
W ubiegłym roku właśnie tak bardzo mnie prowadziło to słowo. Miałam taki ciężki czas, po prostu naprawdę się nie spodziewaliśmy tego, że zostaniemy dziadkami. I właśnie byłam strasznie zaatakowana. I to nie w miejscu pracy, ani w miejscu zamieszkania, ale w wspólnocie, która się mieni katolicką, do której należałam od kilku lat. I tak mnie właśnie atakowali za tą całą sytuację i ciągle piętnowali. Już nie mogłam sobie poradzić i od pewnego dnia po powrocie ze wspólnoty otworzyłam Pismo Święte. Właśnie otworzyło mi się to słowo, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby objawiły się słowa, wola Boża, żeby się objawiła. I właśnie to tak, to słowo mi tak pomogło. Wtedy tak zaczęłam wspierać córkę. Zrozumiałam, że właśnie to, co czuję, że muszę ją przyjąć, że muszę ją przygarnąć, że musimy ją po prostu wspierać z mężem. I tak to słowo mnie tak podbudowało, właśnie prowadziło. Boże, dzięki Ci za to. I w tej chwili już jesteśmy po chrzcinach wnuka. I naprawdę jest on takim błogosławieństwem dla naszej rodziny mimo wszystko. Rozlała się taka miłość. Odnowiło się moje małżeństwo nawet z mężem. I córki wróciły do sakramentów i w ogóle. Także dziękuję Bogu za to, że jest. I też dziękuję Mu za to, że też uświadomiłam sobie dzisiaj w czasie tej katechezy, tego dzielenia słowem, że jestem takim ślepcem, że wszyscy jesteśmy ślepcami, bo tylko właśnie nie widzimy, nie, tylko Pan Bóg wie wszystko, ma ogląd całej sytuacji. I to jeszcze egoizm uderzył mnie też z rodziców i sąsiadów. Nikt się nie przejmował tym niewidomym człowiekiem. Każdy go traktował jak przedmiot. Przyzwyczaili się do tego, że on tam jest, że jest w tym swoim nieszczęściu. Tylko w sumie Panu Jezusowi tak zależy na nas, tak naprawdę, w całym tym naszym życiu. Jeszcze też te faryzeuszy, też ten cały ich właśnie ta zazdrość, to niedowierzanie. Uważali, że oni tylko są najlepsi, oni tylko mają prawo wiedzieć wszystko. Jak to możliwe, że przychodzi prorok i uzdrawia? Brak też radości z tego, że nawet ten człowiek nie mógł się cieszyć tym uzdrowieniem, bo zaraz był posądzany, ciągany. To właśnie to wszystko to przeżywałam. Dziękuję za to słowo. Zapłać.
A my dziękujemy pani Gabrielo za świadectwo, że pani
się... Może za szczere, ale...
Miała odwagę podzielić się, no
Święty
tak.
Święty Paweł też mówił, że piętnować, więc co jest... Co to szepczecie?
Jedynie to bym... To bym to rozumiał jakoś reakcję czasami bliskich, ale na przykład ta wspólnota mnie trochę niepokoi, dlaczego tak,
tak
właśnie,
tak,
prawda?
To było tak straszne.
Bo to taka wspólnota raczej powinna no w jakimś sensie, no trudno...
Wspierać, ja właśnie myślałam, że oni będą mnie wspierać, a to było takie właśnie, ale to tylko...
Nie, bo tak, no, trzeba nazwać zło po imieniu, grzech grzechem, głupotą głupotą, tak. Natomiast potem coś trzeba zrobić z człowiekiem, prawda? Nie można tylko zostawić na osądzie. Tak jak to dzisiaj mówiliśmy, że to światło nie tylko ma osądzić ciemność, ale ma przemienić i przemieniać coś, prawda? Przemieniać.
No, wypędzili mnie zupełnie teraz, nie mogę się modlić, także jestem jakby poza, ale właśnie po prostu dziękuję Bogu za wszystko, za każdy dzień mojego życia, za każde doświadczenie. On też był odrzucany, także...
Tak. Dziękuję bardzo pani Gabrielo, pozdrawiamy serdecznie.
Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Trzymasz w ręku bicz, chcesz uderzyć nim, brak odwagi ci. Uderz tylko raz, aż upadnie pan z bólu wielu ran. Panie mój, to za mnie kolce te. Muszą ranić i niszczyć ciało Twe. Panie mój, to za mnie kolce te. Muszą ranić i niszczyć ciało Twe.
ręka twoja drży, w twoich oczach łzy, ale musisz bić. Uderz, uderz tylko raz, zgładź miniony czas. Pan powiedział tak, tak. Synu mój, za ciebie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało me. Synu mój, za ciebie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało me. Ciało Twe. Panie mój, to za mnie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało Twe. Synu mój, za Ciebie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało me. Synu mój,
kończy się nasza audycja powoli, szukając Słowa Bożego. Przypomnę, przed nami czwarta niedziela Wielkiego Postu i czytania pierwsze z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdział, na namaszczenie Dawida na króla. Potem drugi jej czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, 5 rozdział, 8 do 14 wers. I oczywiście Ewangelia według świętego Jana, 9 rozdział, od 1 do 41 wersu. Kto myślę, że wszyscy mają Pismo Święte w domach. Można sobie jeszcze raz przeczytać to przepiękne, przepiękny opis uzdrowienia niewidomego od urodzenia, prześledzić poszczególne tutaj partie tych rozmów, a więc samo uzdrowienie, potem reakcja uczniów, reakcja uczonych w piśmie, faryzeuszów, Żydów i także te dialogi Pana Jezusa. Wszystko tu jest bardzo, bardzo wymowne i daje nam wiele też pewnie refleksji osobistych. Korzystajmy z tego, czytajmy Słowo Boże, karmmy się nim na każdy dzień, na każdy krok właściwie. Czytajmy je tak właśnie, jak do nas przychodzi też. Nieraz otwieramy fragment, chwila refleksji, namysłu. Już jest tutaj piękne wejście w modlitwę też osobistą, wieczorną, bo to najlepiej pewnie, albo też można w ciągu dnia, jeżeli mamy ku temu warunki. A szczególny czas Wielkiego Postu, więc korzystajmy jeszcze z tego czasu. Może mniej zajęć innych mamy, bo jeszcze no, jest wczesna wiosna, może komuś to też pomoże ten czas w jakimś podejmowaniu decyzji, czy też jakimś doradzaniu też komuś, bo niejednokrotnie starsi są proszeni, nieraz pytani o przeróżne porady, przeróżne tutaj drogi wyjścia, więc na pewno tutaj klimat wiary i droga na spotkanie z Pismem Świętym nam będzie pomagała. Dziękuję za wszystkie telefony i za udział w naszej audycji Szukając Słowa Bożego.